Wakacyjna historia z Radiem Poznań. Zapraszają Jarosław Burchardt i Jacek Kosiak.
Miasto urokliwe i też ludzie bardzo przyjaźni.
Tak, a przede wszystkim to jest kraina może nie tysiąca jezior, ale kilkunastu jezior i warto do Złotowa przyjechać. Nie tylko zobaczyć pozostałości po niemieckiej zabudowie, ale przede wszystkim odpocząć nad jeziorami, gdzie naprawdę można nie tylko popływać, ale także połowić ryby.
W dodatku interesująca historia i wiele zawiłości także z dawnych wieków, o czym opowiadali miejscowi nauczyciele i znakomici przewodnicy
Katarzyna i Jacek Kaczmarkowie.
Oczywiście to jest gwóźdź programu, zawsze o godzinie 12.
Nieraz to widać, niektórzy już siadają na przysłowiowych murkach, bo osoby, które widzą po raz pierwszy tą sytuację, jak na przykład turyści, no to tradycyjnie muszą zobaczyć. W Poznaniu mamy trykających się koziołków, a my mamy kręcącego się, ryczącego jelenia.
Jeleń to jest nasz herb, tutaj mamy nasz ratusz, więc to jest nasz jeleń.
Legenda mówi o tym, że oczywiście ten jeleń był przez myśliwych ścigany, w pewnym momencie się zatrzymał, zaczął kopać w ziemi, potem zaczęto to penetrować, odkryto złoto, no i stąd Złotów i nazwa i miasto. Ile w tym prawdy, niech każdy sobie sam dopowie, natomiast niewątpliwie mamy herb, no i każdy kojarzy Złotów właśnie z tym.
Jest to symbolika pogranicza, bo na każdym pograniczu Polski, to była akurat kraina, a my mówimy o na przykład naszej Wielkopolsce. No to z jednej strony mieliśmy Wronki, po drugiej stronie był Krzyż, a pomiędzy nimi była Puszcza Narnotecka i polskie osady. Jedziemy na północ, mamy Ujście i mamy Schneidemil później, czyli Piłę, też polskie osady i Związek Polaków w Niemczech. To praktycznie na całym pograniczu, które dość przypadkowo zostało włączone po traktacie wersalskim. I tak samo tutaj, rzecz charakterystyczna. Była postać, ksiądz Domański, który był społecznikiem. A wiadomo, że krzyż, kościół, katolicyzm jednoczył nas Polaków w przeciwieństwie do protestantów niemieckich. Chociaż zdarzali się protestanci polscy w mniejszości. No i Złotów pokazuje ten cały klimat mieszania się tej naszej polskości i to, o czym tu usłyszeliśmy.
No ja mówię tutaj, że to jest taka wielka historia, kiedy się łączy z tą taką naszą małą lokalną. No bo wiadomo, traktat wersalski i w ogóle projekt traktatu wersalskiego zakładał, że tutaj ta nasza lokalna granica będzie przebiegała wzdłuż linii kolejowej Piła-Chojnice, 10 kilometrów na zachód od tej linii kolejowej, czyli Złotów mieściłby się w granicach państwa polskiego. Ale że Złotów należał do pruskiego rodu Hohenzollernów, Hohenzollernowie sprokrewnieni z rodem brytyjskim, no i premier Wielkiej Brytanii wymógł na swoich sygnatariuszach traktatu wersalskiego, żeby tą granicę przesunąć 15 kilometrów na wschód od linii. I niestety Złotów znalazł się w granicach państwa niemieckiego.
Te dobra zostały zakupione przez rodzinę królewską i tutaj Złotów, ale też Kujan, Krajenka, to były ogromne posiadłości, w których mieli swoje pałace myśliwskie, do których przyjeżdżali jezioro Borowno, Kujan, niedaleko nas, praktycznie 15-20 kilometrów od nas. Tam są wspaniałe lasy, wspaniałe jeziora i tam po prostu przyjeżdżała rodzina wypoczywać i polować. I gdyby właśnie, jak tutaj Kasia powiedziałaś, gdyby ta granica została ustalona tak, jak miała być ustalona po myśli Polaków, te wszystkie dobra by zostały odebrane, a oni mieli w interesie przesunąć tą granicę. Nasze spokrewnione rody panujące są bardzo blisko ze sobą. Udało się.
Nie wszystkim się ta podwanna podoba, ale
ona ma swój specyficzny też układ.
Myślałam, że to jest prezent od Zielonej Góry.
Ale obok nas jest przecież Jastrowie i oni w herbie też mają winogrona, bo tam uprawiano winorość.
Udajemy się w kierunku tak zwanego Placu Paderewskiego, czy taki plac główny, który jest też takim właśnie miejscem spotkań, jakichś uroczystości narodowych. No ale też takim miejscem spotkań, bo tam mamy restaurację, tam mamy tak zwane ogródki. Ludzie się spotykają, żeby troszeczkę się tam zintegrować, porozmawiać, spotkać. Tu jest oczywiście nasze muzeum.
O, najstarszy budynek zachowany. Taka właśnie typowa zabudowa pruska szlachulcowa.
Tak, i średniowiecze czasy nowożytne, no i też dział poświęcony właśnie Związkowi Polaków w Niemczech i tej całej roli tutaj księdza Domańskiego. Ale nie tylko, bo księdz Domański jest takim symbolem, ale tutaj mam też wielu takich księży, którzy no, tak samo jak księdz Domański na swoich terenach też tutaj w okolicznych wioskach działali.
Tu musimy zajrzeć, bo tutaj jest plac Paderewskiego, tam jest pomnik Paderewskiego, ale musimy zwrócić uwagę na pozostałości po synagodze. Synagoga została zburzona, wiadomo, ale został tutaj przywrócony ten zarys, bo wiadomo, że synagogi były niszczone podczas Nocy Kryształowej. Właściwie na tej wspólnocie żydowskiej wymuszono, żeby tę synagogę sprzedać. I ona została sprzedana za symboliczną sumę i tutaj Niemcy ją zniszczyli jeszcze przed Nocą Kryształową, gdzieś koniec października 1938 roku. Właśnie tam jest informacja na temat i z ilustracją, jak ta synagoga wyglądała.
Ona jedną z większych tutaj w tej części właśnie północnej.
A okoliczne budynki to właśnie przede wszystkim ludność żydowska. Tak. Jak pójdziemy kawałeczek dalej, pojawi się kościół ewangelicki i zaraz naprzeciwko katolicki, więc widać całą tą wspólnotę. To najstarsza właśnie część miasta i te wszystkie trzy kultury właściwie w jednym miejscu.
Tomasie, bo mówimy złoto, ale tak naprawdę przez wiele, wiele lat mamy tutaj do czynienia z miejscowością Flatow.
Tu jest ciekawy napis odsłonięty na elewacji. Paul Podlas, czyli były właściciel sklepiku najprawdopodobniej.
A tutaj właśnie idziemy, to jest właśnie budynek, tak jak Kasia mówiłaś, Erisha Hoffmana, tego Niemca, który był wydawcą takiej złotowskiej gazety i on właśnie za niewielką sumę sprzedał Dom Polski Polakom na tą naszą siedzibę, a mieszkał właśnie tutaj i miał też tutaj swoją drukarnię i on był też no, przez nazistów szykanowany, no bo on był przeciwnikiem, nigdy nie wstąpił do NSDAP, nigdy nie popierał. Tutaj jest takim pozytywnym właśnie przykładem tej współpracy polsko-niemieckiej. I dzięki niemu też mamy zachowane wspomnienia właśnie jak wyglądał Złotów właśnie w tych latach międzywojennych i w czasie wojny. On opisuje nie tylko architekturę, nie tylko właśnie relacje jakieś, jak się zmieniały między poszczególnymi grupami Polaków, Żydów, Niemców. On był jakby takim kronikarzem tych wydarzeń, bo jako wydawca gazety był na bieżąco ze wszystkimi tutaj problemami. No i teraz mamy właśnie fajną panoramę. Po prawej stronie wielki kościół barokowy. Przepiękna perełka.
Chyba tam też zajdziemy.
Tak, a po prawej za chwilę zobaczymy kościół, no teraz kościół katolicki, ale do roku 1935 jest to po prostu świątynia ewangelicka, zbór ewangelicki, wybudowany przez też architekta Schinkla. To taki architekt nadworny Hohenzollernów, który też tutaj no, zostawił piętno w Złotowie i to pozytywne, prawda? I to jest typowa zabudowa właśnie architektury też tutaj XIX-wiecznej.
Właśnie, że ten film zaprojektował teatr w Berlinie, a my mamy tutaj kościół jego pomysłu, jego projektu, także no też możemy się tym pochwalić.
Mamy też z czerwonej cegły budynek dawny sądu i od razu aresztu. Tak było przed wojną. Teraz jest tylko taka filia zakładu karnego z czarnego, ale zachowano właśnie po też remoncie architekturę z taką specyficzną właśnie z tych początków właśnie XIX i początku XX wieku, czyli czerwona cegła i ta charakterystyczna architektura.
Chciałam powiedzieć, żeby zwrócić uwagę, że mamy zegar, ale też mamy jelenia. Zresztą mamy taki szlak turystyczny śladami złotowskiego jelenia, bo na kilkunastu budynkach ten jeleń się znajduje, więc młodzież dostaje karteczkę i szuka.
Czyli możemy stwierdzić, że jesteśmy na Hauptmarkt. W dawnym prawie magdeburskim musiał być Rathaus tutaj.
Tu jesteśmy w takim, można powiedzieć, ścisłym centrum naszego miasta. Ulica właśnie Obrońców Warszawy, Plac Kościuszki. Tutaj się znajdował kiedyś ratusz i tutaj właśnie było to centrum. Dopiero później, kiedy to miasto oczywiście zaczęło się rozwijać, a zaczęło się rozwijać tak naprawdę w drugiej połowie XIX wieku, właśnie dzięki temu, że powstaje linia kolejowa z Poznania przez Złotów, Chojnice aż do Królewca i tu były nawet dwie linie, które biegły w dwie strony. Potem się rozwinęło to na Jastrowie i inne miejsca, ale generalnie od tej linii kolejowej zaczął się rozwój miasta i właśnie w tym kierunku właśnie tam dworca. Miasto powstaje w XIV wieku tutaj, a już osada obronna, późniejszy zamek powstaje na tym Półwyspie Rybackim.
Pierwszy właśnie ratusz znajdował się tutaj, tak. Ale on został zniszczony, ciekawostka, nie przez Niemców, tylko przez Szwedów. Właśnie zniszczono też kościół.
Charakterystyczne dla miast zakładanych na prawie magdeburskim, najpierw mamy coś w centrum, tak. A potem jest to doklejane. Tak. I tworzy się taka szachownica rynków małych ulic odchodzących, kościołów różnej maści. Przychodzi wojna, patrz, tak. Potop szwedzki, robi się z tego ruina i znowu Na tej bazie powstaje coś.
I dalej się to miasto rozwija. Kiedy mówimy o czasach nowożytnych, właściwie wiek XVI, a szczególnie wiek XVII, no to tutaj mamy tak naprawdę postać numer jeden, czyli ród Grudziński. Bardzo bogaty ród magnacki, który zaczyna na tych terenach się bogacić. Mamy Zygmunta i mamy Andrzeja, jego syna, Karola Grudzińskiego. I właśnie ten Andrzej Karol Grudziński jest taką postacią dość dziwną i jednocześnie ciekawą, bardzo oczywiście, bo on jest taki, można powiedzieć, nawet pierwowzorem naszego Kmicica Sienkiewiczowskiego, bowiem pod Uściem zdradził z Opalińskim, oddali Szwedom Wielkopolskę, żeby swoje dobra zachować, bo taką dostali obietnicę. Potem kiedyś troszeczkę Szwedzi im się wymknęli spod kontroli, przeszli na stronę Rzeczpospolitej, rozpoczęli partyzancką walkę ze Szwedami. W zamian na to Szwedzi odpłacili Grudzińskiemu, niszcząc mu jego dobra, między innymi złotów, czyli spalili mu jego zamek, spalili mu jego miejscowość, czyli złotów. No i po 5 latach został zrehabilitowany przez Jana Kazimierza, a w pewnym sensie ten kościół, który tutaj widzimy, to jest takie wotum, jak gdyby jego dla społeczności, dla Boga, za to, że on zwątpił i przeszedł na stronę szwedzką. Czyli on chciał gdyby odpokutować te swoje winy, budując ten wielki kościół tutaj, nasz kościół w Niebowzięcia Maryi Panny. Częściowo on jest zbudowany z cegły po dawnym zniszczonym przez Szwedów właśnie jego zamku tutaj niedaleko Grudzińskich.
O, można pomysł zobaczyć właśnie.
Nasz kościół to jest perełka, bo rzeczywiście wystrój jest bardzo, bardzo bogaty. To jest jeden z piękniejszych kościołów barokowych w tej Polsce, tutaj północno-wschodniej. Mamy niedaleko górkę klasztorną, też bardzo piękny kościół barokowy. Zresztą no, Andrzej Grudziński tam też miał swój udział. Mamy też Krękę, tam też jest kościół Świętej Anny, troszeczkę w głębi, nie przy tym rynku. To też jest dawny zamek, który został przerobiony potem na kościół barokowy. Także to jest typowy taki barok, który tutaj no, naprawdę jest pokazywany jako wzór. I często jak na lekcjach się omawia barok, pokazuje się tej młodzieży to zdjęcie, to oni dopiero mówią w szoku, a rzeczywiście to jest nasz kościół. Czyli wchodzę do kościoła, bo wchodzę do kościoła, ale nie patrzę, że to jest barok, tylko no, ładny kościół, jak każdy inny. Dopiero kiedy się im pokazuje ten kościół jako przykład baroku, są zachwyceni, dopiero wtedy odkrywają właśnie to piękno tego baroku.
Możemy tutaj podejść bliżej i zobaczyć ten obraz.
Te elementy są oryginalne, zachowały się, nie uległy zniszczeniu w czasie pożogi żadnej. Także możemy powiedzieć, że patrzymy na coś, co tworzył Grudziński i co tutaj zostało po nim.
Na dole jest taka postać husarza i przypuszcza się właśnie, że to jest właśnie postać Andrzeja Karola Grudzińskiego, że on jest uwieczniony na tym obrazie.
Tak, z tym charakterystycznym właśnie takim lamparcim skórą na zbroi, czyli on gdyby, no nie wiemy, czy sam chciał, czy po prostu chciano go w ten sposób jak gdyby pokazać, uwiecznić, ale on jest tym właśnie postacią, która ma być tą, która jest obecna podczas koronacji, bo stąd Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i koronacja Matki Boskiej. Obraz jest właśnie z epoki, w której ten kościół powstawał i też na podstawie tego obrazu możemy mieć taki przekrój, bo tutaj na tym obrazie się doszukują znawcy postaci jak właśnie prawdopodobnie Grudziński, czyli magnaterii, szlachty, ale też zwykłego, można powiedzieć, pospólstwa. Czyli możemy tutaj zobaczyć, jak wyglądała struktura społeczna i też jak byli ubrani, jaką posiadali broń. To jest ważny też pod względem źródła historycznego do danej epoki obraz.
No i też artysta, który przyjechał z Gdańska, a wywozi się gdzieś tam z Antwerpii, więc też taka znana postać, Paul Hack. Także no też warto zwrócić na to uwagę.
Ja może pójdę pierwszy, żeby tutaj...
Żeby światło zapalić.
Pajęczyny, żeby nie przestraszyć.
Musimy zwrócić na to uwagę. Właśnie ta trumienka, no ona jest, ja wiem, z 10 lat po renowacji, ale to jest ten zabytek. Po prostu mały, 3-letni Zygmuś w tym stroju szlacheckim. No po prostu to jest taka perełka, taki zabytek bezcenny.
Rzadko się zdarza, żeby był portret trumienny dziecka. A to jest jeden z nielicznych i nawet pamiętam jeszcze, jak jeszcze była kiedyś parę lat temu dobra wystawa w Muzeum Narodowym właśnie w Poznaniu odnośnie portretu trumiennego, to stąd właśnie ze Złotowa na tą ekspozycję wypożyczono właśnie tą trumienkę, żeby pokazać unikatową właśnie wersję portretu trumiennego dziecka, bo to jest na skalę, można powiedzieć, taką światową, taki biały kruk, prawda? On jest teraz po renowacji zabezpieczony i jest tutaj to wszystko udokumentowane. Teraz schodzimy z tego placu Paderewskiego, z tego początków naszego miasta, które się zaczyna rozwijać tam właśnie w okolicach Średniowiecza, na początki w ogóle osadnictwa tutaj na naszym terenie. Czyli idziemy teraz tak zwany Półwysep Rybacki, tak się go teraz określa. I tam właśnie mamy ślady tego pierwszego osadnictwa, czyli najpierw osady, a potem gród warowny przekształcony przez zamek, zniszczony, jak już mówiliśmy wcześniej, przez Szwedów właśnie w połowie XVII wieku. Tutaj mamy siłownię na powietrzu, tutaj mamy właśnie plac zabaw. Także to jest taki teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Tutaj mamy promenadę, która biegnie wokół Jeziora Miejskiego. Ona ma przeszło 4 km ze ścieżką rowerową i pieszą. I tutaj wszyscy chętnie z niej korzystają. Także to jest, no, takie, można powiedzieć, centrum rekreacyjno-wypoczynkowe. Kiedy jesteśmy na wycieczce, to oczywiście tradycyjnie, prawda? Kościół, krypta, plac Paderewskiego, ale jak tutaj widzimy, mamy też budkę z lodami. Wszędzie jak w życiu, złoty środek, złoty umiar, prawda? Trochę wiedzy, trochę przyjemności. Także przez historię do przyjemności i odwrotnie. Także no, te kamienie są tutaj poustawiane, bo tutaj były w latach 70. robione prace archeologiczne, wykopaliskowe. Podczas tych prac właśnie odkrywano te fundamenty tych budowli, mamy tutaj zarys tych budowli, tutaj nawet są zdjęcia, jak te prace wyglądały. Po prostu Złotów jest pięknym miastem pod każdym względem, i historycznym, i kulturowym, i rekreacyjnym, jak tutaj widzimy, bo mamy fajne przestrzenie, fajne jezioro, promenadę, tereny do rekreacji.
Warto pojechać do Złotowa, bo to bardzo interesujące, ładne i urokliwe miasto.
Zobaczyłem architekturę, która przypomniała mi takie małe niemieckie miasteczka, które pamiętam z północnych Niemiec, a szczególnie z niemieckiej części Pomorza. Wygląda to dokładnie tak samo.
A dodatkowo też wiele atrakcji w okolicy Złotowa, gdzie warto udać się nie tylko w czasie wakacji.
Wakacyjna historia z Radiem Poznań.